Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich rolników, całą społeczność rodziny Radia Maryja na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, dzisiaj trzecia niedziela Wielkiego Postu. Niedziela, która uprzytamia nam, w jaki sposób powinniśmy odnaleźć siebie, w jaki sposób powinniśmy się nawrócić, w jaki sposób powinniśmy oczekiwać na i przygotować się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W wielu, wielu parafiach rozpoczynają się rekolekcje, jest spowiedź wielkanocna, jest dążenie do tego, by iść ku nowemu. A na wsi, tak jak już widać, zaczynają śpiewać ptaki, zaczyna się robić radośniej, gleba zaczyna rozmawiać z ludźmi, zaczynają się obchody po polach, patrzenie co przetrwało, co trzeba poprawić. Rolnicy myślą o maszynach, gdzie nasmarować, gdzie zrobić, by móc wejść już niedługo w pola. Każdy jest tak troszeczkę niespokojny, bo chciałby jak najszybciej, a przecież natura wymaga swego. A my dzisiaj, proszę Państwa, po tych wszystkich naszych wydarzeniach, które były w tym tygodniu, minęły, po tych wszystkich sprawach, które dotyczą wsi, nie będę już do nich wracał. Niektóre są radośniejsze, niektóre są smutniejsze. To po tych wszystkich wydarzeniach jesteśmy spokojni o to, że może plantatorzy truskawek nie stracą w tym roku, jeżeli Pan Bóg pobłogosławi, będzie jaka taka pogoda, że po prostu chińskie truskawki nie będą na naszych stołach tak bardzo obcowały. Również rolnicy niskotowarowi być może dostaną te upragnione dopłaty. Być może, że sprawy dopłat do materiałów siewnych, jak również do spraw związanych z roślinami energetycznymi też będą miały swoje miejsce. Że te wszystkie sprawy będą jakoś poustawiane. My chcemy dzisiaj mówić przede wszystkim o sprawach, które były przeze mnie, może i przez pana Piotra Krutula, którego pozdrawiam, wielokrotnie artykułowane na antenie radia. Chcemy mówić o powrocie polskich ras bydła. A chcemy przede wszystkim mówić o ratowaniu tych polskich ras bydła. Dlatego, że one zostały zniszczone w poszczególnych latach, a szczególnie wtedy, kiedy ten zachłyst, czy zachłyśnięcie się zachodem i wielką produkcją, i wielkimi dochodami było w Polsce powszechne. Wtedy zaczęto również niszczyć i likwidować to, co nasze, to, co piękne, to, co dobre, to, co wypróbowane przez wieki, to, co jest, było ekonomicznie dla tych stron, tak jak jakoś Pan Bóg to wszystko poustawiał, a potem człowiek przyszedł i zaczął to wszystko marnować i niszczyć, tak jak z Naturą 2000, jak z wielkimi dopłatami do ochrony środowiska, żeby wszystko jakoś poustawiać, a niestety już nie da się, bo jak człowiek coś zniszczy, to niestety dziurawe buty można zazerować, a nie można ich zrobić z nich nowych. Także to wszystko się niszczy i jak człowiek zniszczy, to potem jest trudno to odbudować. Dlatego zaprosiłem dzisiaj, proszę Państwa, ludzi rolników ekologicznych, konwencjonalnych, rolników, którzy walczą o to, aby te polskie rasy bydła, zarówno biało-czarnego, nizinnego, jak i czerwonego, aby te polskie rasy bydła wróciły do nas. Witam wśród nas bardzo serdecznie. Może najpierw przywitam kobietę, a więc panią Brygidę Godek, szczęść Boże Pani, znaną Państwu, panią Danutę Pilarską, która powiedzmy nie ma bydła, ma tak zwane, jak mówi, blondynki, czyli tuczniki, ale walczy tutaj o rolników ekologicznych. Szczęść Boże Pani.
Szczęść Boże.
Witam pana Mieczysława Kulczyka. Szczęść Boże Panu. Boże. Witam pana Piotra Rydla. Szczęść Boże Panu.
Szczęść Boże.
I pana Jacka Gotka. Witam pana. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę Państwa, chcąc mówić o tych sprawach, które tak na wstępie rozpocząłem, warto by się było zatrzymać nad tym, czym były te rasy bydła. I może tak, o czerwonym bydle parę słów może poproszę pana Piotra, tak, panie Piotrze, może byśmy zaczęli, bo tak, te czerwone rasy bydła, no, kojarzą się wielu ludziom z tym, no, że one w zasadzie chodziły tam po górach, że tam były bardzo dobrze karmione, że, no, a tak, tutaj u nas w tych stronach to raczej krówki takie biało-czarne, a czerwone to raczej nie.
No, to jest duże nieporozumienie i duży skrót taki, myślę, w rzeczywistości Polska czerwona była na terenie całego kraju. To była populacja, która obejmowała około 60% w całej populacji. W krowach to na sztuki to było około 3 milionów sztuk krów. A w tej chwili poprzez wszystkie programy, które zwalczały to krowę, żeśmy doszli do sztuk około 1000. Niektórzy mówią około 1200, niektórzy mówią 800 sztuk. Także to jest skala po prostu zniszczenia dorobku polskich hodowców, polskich naukowców, którzy po prostu nad tą krową pracowali. Księgi główne, księgi dotyczące tej krowy mają, sięgają około 120 lat. Także taka jest skala.
To znaczy mamy dokumentację tej krowy.
Tak,
mamy
dokumentację.
Mamy wszystkie sprawy związane z tą krową, natomiast gorzej z tym nasieniem, tak?
Tak. W tej chwili po prostu ilość byków, które są jakby dopuszczone do rozrodu, i to jest tylko kilka sztuk i po prostu jest duże niebezpieczeństwo, że w tej chwili widzimy zbyt silne zmniejszenie, po prostu nie tylko może, przepraszam, nie zmniejszenie, ale pokrewieństwo, żeby nie było dużego pokrewieństwa między
chodzi
między
o to,
że
po prostu można po prostu zniszczyć, znaczy, że może dojść do tego, że brat z bratem, siostra z siostrą, tak? Na tej zasadzie,
no,
tak może
takie
być.
Skarowacenie, tak.
Takie skarowacenie. Proszę pana, kto zniszczył to, bo tak, bo mówiono, że no w zasadzie, no to przecież rolnicy, no, kto im bronił posiadać byka, rasy czerwonej i kryć nim u sąsiada jeszcze gdzieś tam.
No to były zarządzenia jednak rządowe, ogólnokrajowe, przez nasz Sejm jeszcze podejmowane, gdzie po prostu
to
gospodarz...
nawet Sejm musiał się zdecydować, kogo by ma kryć, tak?
Nie, Sejm decydował o tym, że gospodarze nie mogli mieć byków w swoim gospodarstwie.
Trzeba było po prostu...
Trzeba było po prostu kupować, był ten okres unaszeniania z innymi rasami, wypierania.
Inseminatorzy, tak. To był dobry zawód swojego czasu. Mi się wydaje, że panie Mieczysławie, że pan mając rasę biało-czarną, nizinną, że może tutaj inaczej to wygląda.
Znaczy, rasa nizinno-czarno-biała z racji swej większej szlachetności niż polska czerwona dłużej cieszyła się łaskami naszych decydentów. I w zasadzie przetrwała przez do 90. lat, kiedy właśnie zachwycięci sukcesami Zachodu, wynikami Zachodu, nasi decydenci też postanowili w błyskawicznym tempie dogonić hodowców zachodniej Europy i sprowadzić bydło holsztyńsko-fryzyjskie.
Ale skoro się mówi, że tamto jest lepsze, że tamto ma lepsze efekty, że tamto jest efektywniejsze, że tam nie trzeba tak dużo może pracy, to może my się niepotrzebnie upieramy przy swoich jakichś tutaj, no nie wiem, wizjach.
Znaczy, po pierwsze, trzeba mieć pewien szacunek do wyniku własnej pracy. To jest pierwsza rzecz, ale być może mało wiarygodna czy miarodajna i przekonywująca dla wielu osób. Ale na pewno co do wyników, wysokości wydajności, na pewno bydło holsztyńsko-fryzyjskie znacznie przewyższa nasze bydło nizinno-czarno-białe. Natomiast wszyscy rolnicy dobrze wiedzą, którzy hodowali to bydło nizinno-czarno-białe w latach 50., 60., 70., 80. jeszcze, z powodzeniem sobie radzili bez pomocy i większej interwencji weterynarzy, doradców paszowych, bez stosowania koncentratów paszowych, białka chronionego, tłuszczu chronionego.
Bez karmienia mączną, tak?
Tak, bez karmienia, bez stosowania takich, że tak nazwę to w cudzysłowie, środków dopingujących. I uzyskali w ten sposób, ponosząc niższe koszty, uzyskiwali mniej mleka, ale wyniki ekonomiczne były znakomite i nie było jak gdyby tego przywiązania, związania rolnika z firmami paszowymi, z firmami doradczymi.
Proszę pana, mówi się o tym, że te sprawy były o tyle ważne, że no, rolnicy musieli wpaść w te pułapki tak zwane kwotowania mleka, no bo też wchodziliśmy w ilość, im więcej, 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 wreszcie się okazało, że za dużo niby jest mleka w Europie. W związku z powyższym trzeba to mleko kwotować. Czy może nie tutaj też jest jakaś taka nieprawidłowość?
Znaczy, po części tak. To znaczy, w zasadzie starano się doprowadzić, żeby krowy i tych gospodarstw mlecznych było jak najmniej, o jak najwyższej wydajności, że i jak największe stada. I stąd właśnie po części HF-ka była, jak gdyby znakomicie pasowała urzędnikom jako ta krowa typowa i wzorcowa.
Panie Piotrze, pan jest człowiekiem takim, powiedziałbym, nowoczesnym, bo pan tak troszeczkę bywał za granicą. Najpierw był na Spitsbergenie, potem pan jeździł po Europie. I pan jest z tego pokolenia, którego rodzice zostali wyrzuceni ze swojego gospodarstwa, no bo rozumieli się ponad limit, który tam w Poczdamie zadecydowano, że panu wolno. I pan wrócił i kupił pan ziemię. Po co?
To jest historia trochę, żeby tutaj sprostować. Nie moich rodziców, a dziadków wyrzucono w 1945 i to nasza władza ludowa wyrzuciła. Mieli 52 hektary, także o 2 hektary było to za dużo dla tamtej władzy. No i ja tak jeżdżę w sumie po Europie, przyglądając się i pracując, tak doszedłem do takiego przemyślenia, że chyba moje najbardziej normalne miejsce to będzie powrót do tej wioski rodzinnej i możliwość odkupienia tej ziemi. Tak? Dlatego, że my żeśmy nie otrzymali tej możliwości jak to mówię, zwrotu, bo po prostu ta ziemia już została rozparcelowana, ona już była w rękach nie tylko pierwszych, ale może drugich czy trzecich użytkowników. Także to spowodowało, że wróciłem z powrotem.
Tym, że tam już były gruzy, tak? Po domostwie dziadków, to już tam niewiele było.
To już, tak, trzeba było to wszystko odbudowywać od początku.
Mówił pan o tym w czasie programu w telewizji Trwam, Wieś to też Polska. mówił Pan o tym, że jak Pan jeździł po Europie, to widział Pan, że to bydło w poszczególnych krajach no, jest jakoś przywiązana do kraju, do ludzi, do tradycji.
Tak, no nie tylko do tych trzech elementów, które Pan tu wymienił, ale jeszcze do tego chyba głównego dla mnie, to jest do regionu, do miejsca, gdzie to bydło występuje. I takie sztuczne przenoszenia, jak ja w tej chwili widzę, nasi decydenci, którzy mają pieniądze nasze państwowe i sprowadzają z budżetu krowy ze Szkocji, mówiąc, że to będzie taki rasa mięsna, mówię o Highlanderach, francuskie niektóre rasy, to jest takie smutne, że my nie możemy docenić naszych ras, które były w naszym, tutaj na naszym terytorium, w naszym państwie, a po prostu takie zachwystywanie, że ktoś ma. Po prostu powinniśmy być dumni jednak, że mamy swoje rasy.
Mówi się o tym, że te nasze rasy są no, mało wydajne, że te nasze rasy są mało dające tej ilości mleka. Panie Jacku, ja wiem, że Pan ma czerwoną rasę czerwoną, że Pan jest właśnie tym rolnikiem, który nie na mięso, a na mleku stoi. Może kilka słów na temat tego, czy jest duża różnica ekonomiczna między HF-ami a waszym bydłem. Wiem, że ktoś nawet pisze pracę magisterską na podstawie waszej obory.
Tak. Ja prowadzę gospodarstwo ekologiczne i z tego tytułu może ta wydajność nie jest tak wielka jak w konwencjonalnych, ale średnia wydajność w mojej oborze jest około 4000. No a jeśli chodzi o
jeżeli chodzi o ekonomię,
ekonomię, no nakładów jako takich nie ma. Wszystko produkuje się w własnym gospodarstwie, pasze z własnego gospodarstwa. I dlatego może wydajność jest mniejsza, mleczna niż w konwencjonalnych gospodarstwach.
Proszę Pana, dlaczego czerwona? No bo przecież mogło być inne w tej chwili. No tutaj miał Pan wybór różny, prawda?
Tak.
Propozycji było na pewno bardzo wiele.
Czerwone bydło, jakościowo mleczko jest lepsze, zawartość białka większa i tłuszczu. No i po prostu jeszcze z tego względu, że współpracuję bezpośrednio z klientami, którzy odczuwają na pewno smak prawdziwego mleka.
To znaczy Państwo macie zbyt na swoje produkty, tak?
Jako
gospodarstwo ekologiczne. Pan ma mleko. Panie Piotrze, Pan słyszałem, że mięso. To znaczy, na czym to ta różnica polega?
To jest po prostu wykorzystanie walorów tej krowy. Ta krowa była przez naszych hodowców utrzymywana dwukierunkowo. Mięsno-mleczna lub inaczej mleczno-mięsna. I tu jak kolega pozyskuje mleko głównie, tak ja pozyskuję mięso z tej rasy, od przychówku, bo nie krowy oczywiście nie są oddawane na rzecz, ale byczki są oddawane i są bardzo smakowo są cenione za smak tego mięsa.
To znaczy Państwo doprowadzacie do tego, że nie wszystkie byki zostają i nie służą na rozprowadzanie nasiona, tylko na reprodukcję, tylko po prostu są część tego tych byczków, tak?
Tak, ale żeby po prostu mieć reproduktora, to jest całkowicie inna jeszcze gałąź hodowli, także to jest bardzo trudna i to już nie my, ale urzędnicy decydują, który byk może być reproduktorem.
To znaczy oni wiedzą zgodnie z przepisami, tak? Bo to musi być zgodnie z przepisami, reproduktor musi tam...
Tak, oni w komputerach to odnajdują, który byk jest.
Proszę Pana, sprawa tak zwanych krów mlecznych i sprawa krów na mięso, sprawa mamek. Tutaj ta sprawa chyba jest dosyć bulwersująca, bo słyszałem, że tutaj przepisy Unii Europejskiej dosyć mocno was tam chcą zniszczyć w tej materii.
Tak, to znaczy problem jest taki, że...
Znowu jakieś kwoty mamy, tak?
Tak, my mamy, tutaj jest kilka, dwa w sumie takie główne problemy. To jest jeden, żeby my jesteśmy w stadzie zasobów genetycznych. To jest w sumie już jest najwyższa półka, jeżeli chodzi o hodowlę polskiej czerwonej. I tu jest narzucony wymóg, że ta krowa musi być dojona i ona nie może być dojona przez czelaka, tylko... przez człowieka, także...
Słyszałem, że wy się znowu ukrywacie z waszymi mamkami, tak jak kiedyś się rolnicy ukrywali z bykami, żeby tak, po prostu im tak. ich tego, tak? To tak, tak na tak. tym znowu to polega, znowu...
To znowu polega na tym...
Urzędnicy znowu was gonią, tak?
Tak, dlatego, że my znowu chcemy wykorzystać, cały czas będę powtarzał, może do znudzenia, no walory tej krowy, żeby ta krowa była finansowo, ekonomicznie uzasadniona, żeby hodowla tej krowy była uzasadniona. My nie możemy bazować tylko na dopłatach. Ja mam bardzo wielu zgłoszeń.
Przepraszam, tak. panie Piotrze, ale właśnie w tej chwili dlatego się zaczynają rozwijać rasy te dawne, że Unia Europejska zaczęła dopłacać. Zaczęła mówić, że my wam zapłacimy za to, że będziecie dbali o waszą tutaj tą rasą czerwoną, białogrzbietkę i tak dalej, i tak dalej.
Że bardziej to oni dbają o swoje portfele lub pensje, dlatego że ilość artykułów napisana w tej chwili na temat polskiej czerwonej przewyższa ilość krów tych. Także tutaj po prostu tak to wygląda, że po prostu no żyją po prostu z tych krów, nie widząc tych krów. Tak to wygląda. Bardzo może smutne, ale prawdziwe. My po prostu trzymamy te krowy, tak jak ja i tu koledzy, trzymamy te krowy na polskiej trawie i dlatego one nie są szalone. One po prostu nie są kanibalami, nie jedzą mączki mięsnej. Dlatego w sumie i produkt
no i nie mają
ten jest...
za dużo
jest.
Antybiotyków, tak. nie mają za dużo różnych dodatków paszowych. Proszę pana, wracając do tych mamek, do tej ilości, do tego ograniczenia, jakie ono jest duże i czy jest szansa, żeby ewentualnie no, nie hamować rozwoju, no, powiedziałbym, tego bydła, no bo jeżeli będzie się hamować ilość mamek, no to wiadomo, że będzie się hamowało rozwój. Więcej będzie szło na ubój niż, a wiem, że w tej chwili Europa potrzebuje bydła, to znaczy mięsa bydlęcego, ale no, to, bez tak. tego to nie będziemy mieli rozwoju.
I to jest wielkie niebezpieczeństwo dla polskiej hodowli, że my po prostu nie widzimy niebezpieczeństwa, które jest zapisane w całej tej umowie akcesyjnej w Kopenhadze. Tam zostało wpisane, że my możemy mieć około 350 tysięcy sztuk mamek na cały kraj.
Ale czy bydła czerwonego, czy wszystkiego bydła?
I tu jest następne wielkie niebezpieczeństwo, że nasze bydło rodzime, czy to będzie polskie czerwone, czy czarno-białe, czy białogrzbietki, czy czerwono-białe, czy nawet symentale, one po prostu nie mieszczą się w tych kategoriach. Nam zaczęto narzucać, żeby tylko typowo rasy mięsne mogły po prostu zapełnić tą pulę, tych 350 tysięcy sztuk.
Czyli zaczyna się w zasadzie wiele nieporozumień i zaczyna się wiele bałaganu. Tak jak pan miał nieporozumienia z kontrolerami, tak teraz będzie pan miał nieporozumienia związane z mamkami, bo musi się pan z nimi ukrywać.
Tak, tak.
Proszę Państwa, tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o bydło. Natomiast to, co mówiłem, dzisiaj mamy przedstawicieli gospodarstw ekologicznych. Wydaje to, co już przed chwilą pan powiedział, pan Piotr, że te bydło jest bardzo przydatne do gospodarstw ekologicznych, dlatego że żywi się przede wszystkim trawą, a więc pastwiskami, ewentualnie przygotowanymi pastwiskami. Ale żeby te gospodarstwa mogły istnieć, to co musi być spełnione, bo to jest bardzo ważne. Może byśmy tutaj poprosili panią Brygidę parę słów na ten temat.
Żeby spełnić te wszystkie wymogi, to naprawdę musimy się, tak można powiedzieć, użerać z tymi wyższymi instytucjami, ale nie patrzymy nigdy na to i idziemy cały czas do przodu, nie boimy się tego. Po prostu staramy się robić to, co robimy do tej pory i to jest bardzo satysfakcjonujące i kochamy te zwierzęta. One są naprawdę przemiłe i idzie się z nimi zaprzyjaźnić. Szczególnie z tą rasą czerwonopolską. One chociaż tak są duże i mają takie wielkie rogi, ale one są naprawdę takie miłe. One chcą, żeby je przytulić, żeby je pogłaskać. I to mleko, które pozyskujemy od tych krów, to jest naprawdę dobre i zdrowe.
Dużo sentymentu tutaj tak. W tej pani wypowiedzi. Natomiast tak jak bywam czasami u rolników, teraz ostatnio dosyć często, to widzę, że jednak jest jakiś taki taka więź między jednak tym, co się robi, bo to jednak nie jest tak zupełnie, że wszystko jest ekonomia, produkcja, że tu jest wyliczone tyle, a tyle, to, a to i za dzień jesteś, prawda, i
nie,
tutaj
nie,
jest pieniężony.
Nigdy się tego nie liczy, nigdy się nie przelicza, tylko po prostu trzeba mieć naprawdę dużo miłości, żeby wykonywać tą pracę, żeby polubić te zwierzęta. To jest coś niesamowitego, naprawdę. Pracując, bo to jest naprawdę ciężka praca, ale to daje dużo radości i satysfakcji.
Pani Donu, to tak już tu mówimy o rolnictwie ekologicznym. Pani jest jednym z nestorów tego rolnictwa ekologicznego. Jak pani widzi dzisiaj tą symbiozę między właśnie bydłem, między zwierzętami a ziemią? Bo bez tego to mi się wydaje, że nie ma chyba właściwie gospodarstwa ekologicznego.
Na początek to wbrew temu, co pan Michał tu mi zadaje pytanie, to chciałam naprawdę ślicznie podziękować za wszystkie telefony i już do tematu wracam. Sama ziemia bez zwierząt też nie istnieje. Więc jeżeli rolnik ekologiczny, który ma 200-300 hektarów i uważa się za ekologicznego, to dla mnie to nie jest ekologia. To musi być jakaś równowaga.
A jak ma 300 sztuk bydła?
Chciałam skończyć. Jak jest jakaś równowaga obsady tych zwierząt na hektary, to wtedy możemy mówić, że jest jakaś równowaga i wtedy o tej ekologii możemy mówić, bo wtedy czym byłyby te pola nawożone i jakby to wyglądało? Nie wyobrażam sobie bez tej obsady zwierząt. Jakiekolwiek były, czy to by było bydło, czy to byłaby czoda.
No tak, pani Danusiu, ale mówią o tym, że gospodarstwo ekologiczne to mniej wydajne, to gospodarstwo, na którego produkty w tej chwili nie ma zbytu, to gospodarstwo, które jest w zasadzie tak gdzieś daleko postrzegane przez decydentów, przez ludzi. 2-3% rolników ekologicznych w Polsce maksymalnie.
To jest wcale nieprawda. Te dane statystyczne są inne, bo ja słyszałam o 8%. I wcale jest też nieprawdą, że ta wydajność mała to jest nic, bo pomówmy teraz o tym, że jeżeli na przykład ta roślina ekologiczna nie jest nawożona i nie jest pryskana chemicznie, to ona jest silniejsza i ta wydajność być może, że jest mniejsza, ale wszystko to, co jest produkowane jest zdrowsze i pewniejsze i wtedy ludzie, którzy by to zjadali, to i wtedy nie muszą chodzić do lekarza, nie chorują, nie ma tych raków.
Proszę panią, sytuacja rolników ekologicznych jest dosyć trudna i skomplikowana. Ci ludzie w zasadzie, jeżeli chodzi o władzę, nie mają przebicia. W zasadzie nie ma żadnego posła rolnictwa ekologicznego. Wasze sprawy są również niezauważalne. Piszecie różnego rodzaju pomysły, projekty. Bijecie się o wasze rzeczy. Pamiętam, że o ustawę o rolnictwie ekologicznym, to gdyby nie Unia Europejska, to z dnia dzisiejszego by chyba jeszcze nie było. Więc co można zrobić, żeby jednak ci rolnicy ekologiczni poczuli się tak dosyć mocno?
To jest prawda, jest nas mniej i nikt jako rolnik nie myśli o tym, żeby gdzieś tam zbić jakieś interesy, dlatego może tego przebicia nie ma. Ale jest coraz więcej rolników młodych, mądrzejszych, mówię o ekologicznych, i są stowarzyszenia, takie jak Ekoland, które już jest i coraz lepiej się ma.
No, stowarzyszeń to jest chyba z 50, pani Danusiu. Także
ekologicznych 50 nie ma.
Ale to jest dużo w każdym razie.
Ale ekologicznych jeszcze raz mówię, że nie ma, bo nie może wszystkie, ale jako tako jesteśmy na bieżąco informowani, gdzie powstają. Ale w tej chwili chcemy utworzyć związki ekologiczne, niezależne, rodzinne, oparte na nauce społecznej chrześcijańskiej, tam gdzie by właśnie jednych z kryteriów byłoby to, że może tu przeczytam, bo mam uszykowane, że ilość surowców zwierzęcych wytwarzanych w gospodarce, między innymi mleka, jaj, mięsa, drobiu i tym podobnych, także ich przetworów w postaci serów, wędlin, napojów mlecznych i tym podobne, powinny być sprzedawane po spełnieniu podstawowych domowych wymogów higienicznych.
Pani Danusiu, rozumiem, że tego związku jeszcze nie ma, że w tej chwili go zakładacie. Kiedy zamierzacie się spotkać i założyć ten związek i gdzie?
Ten niezależny, rodzinny związek zawodowy rodzinnych gospodarstw ekologicznych powstaje dnia 24 marca w Gnieźnie na Uniwersytecie Ludowym Dalki, ulica Księdza Ludwiczaka 20. Podam tu numer kontaktowy do mnie 052 numer 384 8110. Ktokolwiek
jeszcze raz
do
powtórzę
mnie,
052. Proszę.
To jest kierunek
384 8110. Proszę Państwa, tak pokrótce Pani Danuta zaprasza Państwa na rozpoczęcie pracy Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych, Gospodarstw Ekologicznych. Natomiast chcąc troszeczkę już przyspieszyć tą audycję, bo czas nam się kończy. Panie Piotrze, żeby można było mówić o ratowaniu bydła czerwonego, założyliście związek. Może coś na temat tego związku, to znaczy to jest stowarzyszenie?
Nie, nie. To jest związek zarejestrowany w sądzie w Krakowie.
Jako stowarzyszenie.
Tak, to jest Krajowy Związek Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego, siedziba w Jodłowniku, i zapraszam wszystkich hodowców, sympatyków bydła polskiego czerwonego na spotkanie, które organizujemy. To jest wystawa krów 2 i 3 czerwca w Strzyżycu. To jest koło Ojców Cystersów, koło w Strzyżycu, to jest gmina Jodłownik, powiat Limanowa.
Proszę pana, jakie zadania ma ten wasz związek? Bo rozumiem, że z jednej strony chcecie propagować to bydło, chcecie je chronić, ale no tak pokrótce, bo wiem, że pan jest wiceprzewodniczącym tego związku.
Tak. Znaczy, pierwsza rzecz, że nie chcemy działać w pojedynkę, chcemy, żeby hodowcy mieli po prostu związek, który będzie reprezentował nasze problemy, to znaczy hodowlę tej krowy polskiej czerwonej, żebyśmy po prostu mogli wyjść z tych krzaków, jak to popularnie byśmy to nazwali,
i nie ukrywać,
a mogli hodować je też w typie mamek, żeby po prostu można pozyskiwać dobre mięso wołowe z polskiej czerwonej.
Wie pan, Polacy są znani z chodzenia do podziemia, jakby z tym wychodzeniem. Proszę państwa, zapraszam do rozmów 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej. Kierunek do Torunia 056. Czekając na rozmowy pani Brygido, tak, zadałem takie pytanie pani Danucie, ale nie zdążyliśmy na ten temat, bo jest tyle różnych spraw. Sprzedaż bezpośrednia, bo to jest ważne dla gospodarstw ekologicznych.
Tak.
Wiem, że pani ma bardzo dużo klientów i że w zasadzie to tak pani już nie przyjmuje nowych.
Nie, no czasami przyjmuję. Po ostatniej wizycie tutaj dostałam telefon aż ze Środy Wielkopolskiej, która pani bardzo jest, zachęciłam tą panią i jest moją nową klientką.
Aha. Czyli się
cieszę się z tego, tak.
Coś
dała, tak. Cieszę się z tego i robię dalej to, co robię i klienci są i są zadowoleni.
Znaczy, co pani, tak? co pani
robię twaróg.
Twaróg. Są problemy, jakieś kłopoty, bo się mówi, że nie wolno.
No niby nie wolno, no ale no, trzeba robić.
No słyszałem, że jest w ekoarce taki przepis, który mówi, że jeżeli ja chcę od pani kupić, to w zasadzie wystarczy, że dam oświadczenie. Ale mamy rozmowę telefoniczną, za chwilę powrócimy do rozmów. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam
Joanna
serdecznie.
Joanna z Podlasia.
Witamy panią Joannę z Podlasia.
Ja chciałam zaapelować do mieszkańców Augustowa i okolic w sprawie tej Doliny Rozpudy. Mianowicie chodzi o to, że jakoś tak się nikt nie zastanowił nad tym, żeby tych zielonych odesłać na przykład do Śmiłowa. Tam na latyfundia pana Stokłosy, żeby sobie tam pochodzili, popatrzyli, co się dzieje.
Z tego, co ja wiem, to oni już też tam byli. Proszę pani,
byli,
oni wszędzie
tak?
są.
No tak. i jako do tej pory jakoś nie ma hałasu o to.
Nie, tam, bo tam, tam nie będzie hałasu, nie wie pani.
No właśnie, nic się nie dzieje. Zresztą też nie ma jakiegoś zainteresowania z ich strony wielkiego z powodu przywożenia do Polski, szczególnie na tamte tereny, na zachód od Wisły, różnych odpadów toksycznych.
Tak, bardzo pani dziękuję, ale chciałbym, żebyśmy jednak rozmawiali dzisiaj na temat
Lasy po Podlasie. Ale może mieszkańcy jednak korzystają
z tej rady. Bardzo pani dziękujemy. Tak. Apelujemy, żebyśmy wzięli pod uwagę to, o co prosi nas pani Anna. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Wacław z Warszawy. Szczęść Boże.
Witamy pana.
Chciałbym po prostu bardzo gorąco tutaj poprzeć tych wszystkich hodowców i pamiętam audycję, gdy któryś z rolników mówił, że te polskie rasy bydła są bardzo leciutkie i one nie zadeptują murawy na pastwisku. Więc z tym jest związane zagęszczenie gleby. Wiadomo, że zupełnie inny materiał stanowi obornik z gospodarstwa ekologicznego niż ten z takiej, tak jak ktoś tam powiedział, jeśli by nawet miał 300, ale zależy jak on trzyma te zwierzęta, co on podaje. Przecież w tej chwili jest bardzo ważnym, że jest proces, który niszczy glebę, jeśli się wylewa gnojowice. W tej chwili jest stwierdzony taki proces, który powoduje rozpad kompleksu sorpcyjnego gleby. Chciałbym, żeby rolnicy o tym wiedzieli. Nazywa się to ferroliza. To jest doktorat takiego pana Brinkmana z Holandii, który w tej chwili pracuje w FAO w Rzymie. I on stwierdził, że ten proces jest jednym z dominujących procesów przy ociepleniu klimatu. I będzie on niszczył glebę. Jeśli my się zgodzimy na to, że będziemy wylewać gnojowice na... I chodzi głównie nie tylko o ilość, ale o sposób. Więc tutaj bardzo gorąco popieram tych wszystkich, jako gleboznawca, popieram serdecznie tych wszystkich rolników i proszę, żeby ci rolnicy bardziej z inicjatywami przychodzili do duszpasterzy rolników, żeby prosili o wsparcie, dlatego że to nie jest możliwe, żeby duszpasterstwo w tym momencie po prostu nie pomogło.
Wiem, że bardzo
nie pomoże ksiądz Święciochowski, którego serdecznie tu pozdrawiam przy okazji.
Na pewno ksiądz Święciochowski pomoże. Ja bardzo dziękuję za tą podpowiedzenie. Prawda, nie naszą rolą jest mówić już pasterzom, co oni mają robić. Natomiast jest w tej chwili 25-lecie, w tym roku obchodzimy 25-lecie powołania duszpasterstwa rolników. I myślę, że to duszpasterstwo wiele właśnie takich inicjatyw, o których pan mówi, jak również tutaj rolnictwo ekologiczne, miało duże wsparcie w duszpasterstwie rolników. Także wydaje mi się, że na pewno będziemy o tym mówili. Bardzo dziękujemy. Ktoś z państwa, bardzo proszę. Na temat tych lekkich ras. Panie Piotrze, czy to bydło jest pana zdaniem takie lekkie?
No jest na pewno wiele lżejsze od typowych ciężkich, od szarolezów, od herefortów. Także to jest na pewno cenna uwaga i myślę, że jest tak.
Proszę bardzo.
Czy jest to kolejny argument przemawiający za tymi naszymi rasami zimno-czarno-białymi, czy polską czerwoną, zważywszy również na to, że no, nasze gleby też nie są porównywalne z glebami rolników zachodnich.
Rozumiem. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Kazimiera.
Kazimiera z Niepołomic. Ja przede wszystkim no, niezmiernie się cieszę i dziękuję Bogu za to, że Państwo tak bardzo rozumią materię, rozumią procesy, które zachodzą w glebie, w gospodarstwie, na czym polega gospodarowanie i tak dalej. Chciałabym uzupełnić jednak, że w moim pojęciu zdrowie człowieka zaczyna się w glebie. I tak jak człowiek, który z Europy zawędruje do Amazonii, on musi przejść głęboką aklimatyzację, przyzwyczajenie się do produktów, które otrzymuje się z tamtej gleby. Dlaczego? Bo gleba tam ma inne składniki, inne procesy pod wpływem klimatu tam zachodzą. Wracając do tematu krów nizinnej, czarno-białej i czerwonej rasy, no były to dwie rasy wielkim osiągnięciem Polski. Nie tylko krowy zniszczono odmiany ziemniaków i tak dalej. I teraz nie możemy liczyć na to, że jak sprowadzimy rasę mięsną skądś, to ona będzie tak samo zdrowa i tak samo się rozwijać na roślinach i paszach uzyskanych w polskim klimacie, z polskiej gleby. No, zdrowotność tego bydła nie będzie taka, jak zdrowotność bydła, które wytworzyło również i obronne siły organizmu, trwając latami właśnie na tej glebie. No, ja się niezmiernie cieszę, że są pierwsze wyniki wielkiej pracy ludzi, którzy zaczynali ten temat. Wielu ludzi zniszczono, wielu ludzi karano, nasyłano różne kontrole, kolegia mieli. No, ale dał Bóg, że doczekaliśmy innych czasów. Ja też doczekałam innych czasów. Dziękuję, szczęść Boże.
Pani, bardzo dziękujemy Pani, no. Kazimiero. Bardzo proszę Pani Danusiu. Wiem, że Pani już tutaj chciała.
Nie to, że chciałam, ale wiem, co na ten temat odpowiedzieć. To już jest naukowo i praktycznie stwierdzone, że w zasięgu 30 kilometrów powinno się zjadać to, co ziemia rodzi, więc nie jest to nam niewiadome. Wiemy o tym. I tak jak właśnie pani mówiła, i ekolodzy o tym wiedzą. I to jest tak prawidłowe, że nie powinno się dalej jak 30 kilometrów produkty zjadać.
Tak, to już mamy kolejny Uniwersytet Ludowy, który mówi o gospodarstwach ekologicznych. Bardzo prosimy, mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Szczęść Boże. Halo, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Cieszę się, że się dodzwoniłem.
A z kim rozmawiamy?
Edward z Zachodniopomorskiego, z okolic Szczecinka.
Witamy Pana.
Chciałbym zapytać o nizinę czarno-białą.
Proszę bardzo.
Czy one, te krówki mogą być na mamki? I tak w naszych okolicach to jest wyniszczone. Gdzie można by to nabyć?
No, tutaj pan Kulczyk jedynie może coś powiedzieć na ten temat.
Proszę pana...
Czy one mogą być tak chowane, żeby dała cielaczka i wykarmiła? Ewentualnie gdzieś dokupić jakiegoś cielaczka, żeby został wykarmiony przez tą krówkę?
Znaczy, ona znakomicie wykarmi przez jedną laktację trzy, cztery cielaki i znakomicie sprawuje się jako opiekunka tych cieląt.
Tak? Jest w tej chwili chroniona i są dopłaty do niej?
Znaczy, jeszcze nie, ale
jest, została założona nowa księga tej rasy hodowlana. Stacje unasieniania zwierząt zaczęły się interesować i poszukiwać nasienia, a dopłaty mają ruszyć w 2009 roku.
Proszę pana, niech pan powie, w jaki sposób, gdzie kto się zajmuje, bo to słyszałem, że Instytut w Balicach, tak, prowadzi.
To znaczy, Instytut w Balicach prowadzi, jak gdyby pilotuje ten program. Natomiast materiału hodowlanego trzeba szukać u hodowców. Z tego, co mi wiadomo, znaleziono takich krów w Polsce, które u rolników, którzy deklarują przystąpienie do tego programu, 200 sztuk. Także po prostu u hodowców trzeba szukać.
Zgłoszę się jeszcze do EBR-u, może oni coś podpowiedzą mi na ten temat. Byłem bardzo dosyć dużym hodowcą na tym terenie tutaj bydła, ale co? Balcerowicz i jego cała świta, która weszła do rządu po 90 roku, no wyniszczyła wszystko. A żal mówić na ten temat.
A w tej chwili pan ma jakąś hodowlę?
W tej chwili nie mam, przymierzam się właśnie do zakupu z powrotem bydła. Znaczy, bo miałem przed całą tą restrukturyzacją 60 sztuk.
Znaczy, jeśli mogę to skomentować, to wie pan, ja znalazłem się w podobnej sytuacji jak pan. Z tym, że ja, wie pan, byłem może o tyle szczęśliwej sytuacji, że w 85 roku kiedyś spotkałem się z panem Piotrem Hilarem, który prowadził gospodarstwo ekologiczne i jak gdyby po części mnie uświadomił i zaszczepił we mnie tą myśl gospodarstwa ekologicznego. I jak gdyby w 90 latach zmuszony ekonomicznie, wie pan, do w zasadzie na skraju bankructwa, zmuszony zostałem do zaprzestania stosowania nawozów, oprysków i w ten sposób stałem się rolnikiem ekologicznym i do dzisiaj wspaniale funkcjonuje.
Dziękujemy panu bardzo. Proszę państwa, myślę, że tak, że sprawa w tej chwili rozwoju, jak gdyby zainteresowania się ludzi, będzie rosła. Czy będzie można im jakoś pomóc?
Znaczy, proszę państwa, myślę, że na sam początek to jeśli 200 sztuk w Polsce znaleziono rolników, którzy deklarują przystąpienie do tego programu, to samo przejście się rozumie, że nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć czy pomóc rolnikom w nabyciu materiału hodowlanego.
Nie mówimy o nizinnej czarno-białej, ale jeszcze mamy rozwój ewentualnie czerwonej, znaczy, która też się może tutaj rozwijać, bo widzę, że tutaj również w tych stronach czerwona sobie dobrze radzi.
Jeśli panie Michale pozwoli jedno słowo, znaczy jeśli rolnicy jak gdyby zrobią nacisk na zakłady unasieniania w kierunku tego, aby zaczęły produkować nasienie i wstawiać buchaje czarno-białe, to ten postęp jest w stanie szybko osiągnąć.
Ja rozumiem, że rolnicy zrobią nacisk, mogą zrobić to tylko przez organizację, bo pojedynczo to nie widzę takiej możliwości.
Można również pytać, nie? Jednak wiem, że zakłady unasieniania zaczynają się interesować tym tematem.
Rozumiem. Panie Piotrze, sprawa czerwonej w takim układzie, bo u was tych czerwonych chyba jest więcej jak 200 sztuk, z tego co ja jestem zorientowany.
Tak, ale jest drugie niebezpieczeństwo. Dlatego, że kiedy my przekroczymy próg krytyczny dla tej populacji, zakłada się około 1500 sztuk, w tym momencie po prostu może być...
Jak 1500 sztuk?
Krów. I teraz powiem coś, co po prostu...
1500 krów tylko może być...
W stadzie dotowanym. I to jest prawdopodobnie mało kto to w Polsce powiedział. I w tym momencie po prostu dotacja ustanie.
To znaczy w jednym gospodarstwie 1500
sztuk? Nie, w całym kraju. I jeżeli ta populacja...
A skąd pan ma takie ciekawe informacje, panie Piotrze?
To są w sumie informacje nie jakieś tam utajnione, to są takie wewnętrzne dla Krajowego Centrum Hodowli Zarodowej, Instytutu Zootechniki, podpisana umowa między Polską a ONZ-em w Rio de Janeiro, która po prostu mówi o tym, że każdy kraj zobowiązał się do ochrony ras rodzimych, ale to tylko w momencie, kiedy one mają tendencję
upadłościowo.
Upadłościowo, tak. A w momencie, kiedy po prostu ta populacja jest zwiększona, w tym momencie po prostu Unia może nam zaprzestać finansowania.
Czyli normalnie trzeba się rozwijać, jak ja powiedział, musi być to ekonomicznie uzasadnione.
Uzasadniona hodowla, tak. I dlatego my szukamy po prostu miejsca dla tych krów. I to jest bardzo miłe. Górale przykładowo zrobili bardzo poważną robotę, że do oscypków musi być używane mleko z polskiej czerwonej.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Halo.
Halo, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Gdańskiego, Jan.
Witamy
pana. Ja mam takie bardzo ważne sprawy, komunikat, żeby mogły te małe mleczarnie chodzić na nogach, to nie wolno, zaznaczam, nie wolno sprzedawać z polskiej ziemi w obce ręce, ponieważ nie będzie mogli, jest w Polsce głód ziemi, prawda? Jest głód, jak się słyszy, a obcokrajowcy nam wydzierają ziemię. Jak będą nam ziemię wydzierać z naszego domu ojczystego, tak zwanej Polski, to Polska się zawali. Dlatego uwaga, sołtysi, rolnicy, wójtowie, burmistrzowie, nie wolno sprzedawać ziemię za żadne pieniądze w obce ręce. Tak mówi żołnierz walczący w latach 44-45. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy panu za, no nie wiem, ten apel chyba, bo tak to można nazwać, sprawa sprzedaży ziemi, to jest trudna. Bardzo proszę, tutaj pan Piotr.
Powiem rzecz taką, że proszę pana, pan powiedział coś, co bardzo mało ludzi zdaje sobie sprawę. W tej chwili wchodzi proces stawiania wiatraków w Polsce i firmy zagraniczne, głównie niemieckie, duńskie, kupują ziemię u nas, kupują to ziemię jako rolno, są podstawiani specjalnie ludzie i jest w tej chwili przewidziana 3000 wiatraków ma być postawionych w Polsce. Także po prostu i pytanie takie główne, co będziemy po prostu też mieli z tego. To jest po prostu dygresja do polskiej czerwonej krowy, do czarno-białej. Także po prostu te problemy po prostu cały czas nas zaskakują.
Proszę państwa, to jest ten problem, z którym nie umiemy sobie poradzić. Bo tak, jeżeli są podstawiani ludzie, no to wiadomo, że przez Polaków. Co więcej? Koniec audycji się zbliża. Może podsumujmy, zaczniemy może od najmniej mówiącego tutaj. Tak, pan Kątek. Godek, no, bardzo proszę.
Chciałbym pozdrowić rodzinę, sąsiadów, no i moich klientów z Bydgoszczy.
Aha, to dziękuję. Bardzo ważne. Bardzo prosimy panią
Beatę.
No ja też
pozdrawiam wszystkich klientów i cieszę się za wszystkie podziękowania, które otrzymuję wieczorem, jak mąż już wraca. Szczęść Boże.
Mówiłaś, no to zaczniemy tutaj od pana Kulcika teraz z lewej strony.
Znaczy, myślę, że po prostu rolnicy powinni nabyć wielkiego szacunku do owoców swojej pracy i nie dać się ponieść chwilowym zawirowaniom odnośnie dofinansowań czy różnych programów kuszących im jakimiś tam wyimaginowanymi sukcesami.
Pani Danusiu, ma pani szansę przypomnienia o zjeździe.
Ja chciałam podziękować pomimo wszystko wszystkim słuchaczom z ostatniego razu, którzy do mnie dzwonili, którym spełniłam, wysyłając warzywa czy cokolwiek, pomogłam w chorobie i w innym. I teraz jeszcze zapraszam na spotkanie w Gnieźnie, Uniwersytet Ludowy Dalki, ulica Księdza Ludwiczaka 20, 24 marca, jest to sobota, na godzinę 10. Podaję mój numer kontaktowy, kierunek 052-384-8110. Jest to mój telefon, gdzie mają być założone związki niezależne, zawodowe, rodzinne, gospodarstw ekologicznych.
Dziękuję bardzo. Prosimy, panie Piotrze.
Ja pozdrawiam kolegów hodowców polskiej czerwonej na terenie całego kraju.
Prezesa też.
Prezesa, tak, pana Jacka Wąsowicza. No i całą rodzinę.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, trudno jest to wszystko jakoś ogarnąć. Ważne jest, że udało się powiedzieć dzisiaj o obronie tych ras rodzimych, że jest takie zaangażowanie się Polaków w tej sprawie i że jest chęć bycia razem i budowania to, co nasze, to, co polskie i to, co ojczyste. Wielki postęp, jak powiedziałem, okres zatrzymania się, zastanowienia się, rekolekcji dla rolników od wielu lat organizowane przez Duszpasterstwo Rolników, transmitowane przez Radio Maryja, ostatnio również przez telewizję Trwam. W tym roku wielkopostne rekolekcje dla rolników w Lipsku, koło Zamościa. Ksiądz biskup Jan Deponas zaprosił. Rekolekcję będzie głosił ksiądz Józef Dudek, proboszcz parafii w Lipsku. Temat rekolekcji to troska o polską wieś w nauczaniu Kościoła. Serdecznie zapraszam. Rozpoczynam 22 o godzinie 18 mszą świętą. Następnie w piątek i sobotę rano o godzinie 9. W piątek o 17.30 droga krzyżowa, o 18 msza święta. Następnie również czas wzrastania o 21.40 w sobotę o godzinie 18 msza święta, różaniec 20.20 oraz apel jasnogórski i w niedzielę zakończenie rekolekcji o godzinie 10.30. Rekolekcję rozpoczyna ordynariusz diecezji, a będzie je kończył ksiądz biskup pomocniczy, ksiądz biskup sufragan. Serdecznie dzisiaj jeszcze raz serdecznie zapraszam. 22 do 25 kolejne rekolekcje, 20 rekolekcji dla rolników z ziemi zamojskiej. Szczęść Boże, żegnam się z Państwem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.